popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
86 lat temu powstało Polskie Państwo Podziemne. Dokładna rocznica oczywiście jest jutro, ale już dziś w Poznaniu odbyły się uroczystości, a w naszym studiu dr Rafał Sierchuła z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak się złożyło, że radio mieści się w dawnej siedzibie namiestnika Rzeszy w kraju Warty, Artura Greisera. Czy myśl o polskim podziemiu mogła spędzać mu sen z powiek?
Pewnie tak. Do pewnego momentu na pewno w fazie początkowej. Później jednak te działania policyjno-administracyjne spowodowały, że to zagrożenie nie było tak mocne. To wiemy o tym, bo wspomina o tym w swoich dziennikach Józef Goebbels, który wielokrotnie przyjeżdżał do Poznania i w swoich pamiętnikach opisywał spotkania z namiestnikiem Greiserem i był bardzo optymistyczny co do jego działalności. Mówił, że twardą ręką Greiser trzyma Polaków za twarz i ten opór jest minimalny. Natomiast w rzeczywistości ten opór tlił się przez cały okres okupacji z większym lub mniejszym nasileniem. Największy okres takich dużych działań konspiracyjnych to początek okupacji, kiedy to tworzone są na terenie Poznania i Wielkopolski bardzo duże organizacje wywodzące się ze stronisk politycznych, z byłych wojskowych, i te organizacje w latach 40-41 zostały krwawo spacyfikowane. Natomiast struktury konspiracyjne funkcjonują do końca, aczkolwiek specyfika Wielkopolski powodowała to, że one były bardzo mocno inwigilowane i niszczone. No, warto wspomnieć, że sama komenda okręgowa Armii Krajowej była czterokrotnie przez Niemców niszczona, a w przededniu zajęcia Wielkopolski przez Sowietów stan Armii Krajowej na terenie całej Wielkopolski liczono około 500 do 1000 osób, czyli możemy powiedzieć, jaki to niewielki odsetek pozostał z tej Armii Podziemnej, która była mozolnie tworzona, no ale była sukcesywnie niszczona przez administrację, przede wszystkim przez policję. Część osób oczywiście ucieka z kraju Warty.
A dlaczego tutaj było inaczej niż w pozostałych częściach ziem Polski? Dlaczego to miejsce było pod takim nadzorem?
Tak, bo tutaj przede wszystkim koncepcja niemiecka zakładała, że ten teren miał być niemiecki. Miał być terenem wcielonym do Rzeszy, został terenem wcielonym do Rzeszy, a miejsce Polaków było poza tym obszarem zainteresowania. Stąd oczywiście na początku wywózki, grabieże mienia i likwidacja polskości z przestrzeni publicznej, zmuszenie Polaków do pracy niewolniczej i stały nadzór. Nadzór, który nie tylko nad Polakami miały mieć struktury administracyjne, policyjne, ale też każdy Niemiec. Każdy Niemiec mógł w dowolnym momencie wejść do mieszkania Polaka i wylegitymować osoby, które są.
Czyli to była absolutna germanizacja.
Absolutna germanizacja i absolutna inwigilacja. To zarówno jeden z delegat rządu, Adolf Miński, który był delegatem rządu na ziemię wcielone do Rzeszy, przyrównał kraj Warty do obozu koncentracyjnego, do wielkiego więzienia i rzeczywiście miał rację, ponieważ zarówno granica wschodnia, jak i zachodnia kraju Warty była strzeżona i nie było łatwo uciec do generalnego gubernatorstwa, łatwiej było uciec w głąb Rzeszy, no ale w tym kierunku, ten kierunek wybierali tylko desperaci, którzy starali się w ogóle ukryć swoją działalność i swoje istnienie. Oczywiście na samym początku, też początek okupacji niemieckiej, to masowa eksterminacja inteligencji. Tu mamy masowe egzekucje w październiku 39 roku na rynkach kilku dużych miast wielkopolskich, gdzie najbardziej szanowane postacie, najbardziej szanowani społecznicy, nauczyciele byli po prostu mordowani na oczach osób, które były spędzane specjalnie na te egzekucje. No, próby terroru. Później były aresztowania, deportacje do obozów koncentracyjnych. Fort VII, który był miejscem, w którym Niemcy rozliczali się z Polakami, obóz krwawej zemsty, jak to nazywano. No, był takim miejscem strasznym dla ludności polskiej. I tak naprawdę, też zmuszano Polaków do ciężkiej pracy wielogodzinnej, na wszelkie inne rzeczy, przemieszczanie się, trzeba było mieć poszczególne wypustki. Również, co istotne, był nakaz pracy. Kto nie pracował, był wywożony do Niemiec. Także no i to wszystko było pilnowane, inwigilowane. Zarówno struktury policyjne, jak i administracyjne były jak gdyby z sobą związane, więc działalność konspiracyjna była bardzo trudna. Takie funkcjonowanie bez pracy, nielegalna konspiracja, no była bardzo trudna dla tych działaczy. Przemieszczanie się z jednego miasta do drugiego, korzystanie z rowerów, tramwajów, a już o pociągach nie mówię, no trzeba było mieć bardzo mocne papiery, żeby się przemieszczać. No i stąd też rola różnego rodzaju struktur legalizacyjnych, które te dokumenty niemieckie wykradała, fałszowała i sprawiała, że ci konspiratorzy mogli się przemieszczać.
Kiedy możemy mówić o tym, że państwo podziemne dotarło do Wielkopolski i zaczęło tutaj tworzyć swoje struktury? No, znaczy, wiadomo, że dziś nam się kojarzy przede wszystkim Armia Krajowa, ta nazwa, tak, z polskim państwem podziemnym.
Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to już struktury konspiracyjne pojawiają się, takie grupy konspiracyjne pojawiają się już na przełomie września i października. To przede wszystkim to takie inicjatywy oddolne różnego rodzaju działaczy przedwojennych. Tutaj taką pierwszą bardzo ważną strukturą, która się ukształtowała, była Organizacja Ojczyzna. To była grupa działaczy związanych przed wojną między innymi też z obozem narodowym, którym patronował ksiądz Infułat Prądzyński, który miał bardzo dobre kontakty jeszcze z okresu międzywojennego, jeszcze z wiosny 1939 roku z generałem Sikorskim. Stąd ta grupa starała się do niego dotrzeć. A przede wszystkim, od czego zaczęła? Oczywiście zaczęła od zbierania informacji na temat niemieckich represji. Te niemieckie represje, jak wspomniałem, już zaczęły się w końcu września, w październiku. I ta grupa na terenie całej Wielkopolski przy pomocy harcerzy lub różnych osób zbierała informacje. I w momencie, kiedy przyszła informacja, że rząd instaluje się, już funkcjonuje na terenie Francji, zapadła decyzja, aby wysłać do Francji kurierkę. Pierwszą kurierkę, która miała przekazać informacje rządowi polskiemu, co się dzieje w Wielkopolsce, na terenie już ziem wcielonych ze Rzeszy, jak postępują Niemcy z Polakami. I rzeczywiście udało się wysłać już w listopadzie 1939 roku pierwszą kurierkę polskiego państwa podziemnego. Była to Hanna Świerzewska, absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego, która wyruszyła z Poznania przez Wrocław, później Kraków, później przekroczyła strefę okupacji sowieckiej, trafiła do Lwowa, z Lwowa na Węgry i z tych Węgier przez Jugosławię, Włochy trafiła do Francji i tam przekazała pierwsze informacje na temat terroru. Co ciekawe, ona wyruszyła właściwie bez jakiejś ochrony, bez szlaków, bo ona była pierwsza, która wyznaczyła szlak konspiracyjny.
Miała jakieś listy, jakieś dokumenty, które przewoziła?
Wszystko, całą informację, którą przygotowali konspiratorzy, musiała nauczyć się na pamięć. Nie było
po prostu,
jeszcze możliwości.
Nic innego nie miała.
Nic więcej nie miała. Nie było jeszcze możliwości mikrofilmowania, to dopiero później. Natomiast pierwsza, która tam dotarła do ministra Sejdy i przekazała tą informację. Oczywiście miała pewne hasła, które ją uwiarygodniły, no bo była osobą nieznaną w Londynie, we Francji, w ministerstwie. No i dzięki jej, jak gdyby, pierwszemu dotarciu, no, ten szlak kurierski w jakiś sposób został nawiązany, bo już pierwszy kurier, który wyruszył z Francji, dotarł do Warszawy, ale też miał zadanie dotarcia do Poznania i w momencie, kiedy dotarł do Poznania, Infułat Prądzyński został mianowany przez naczelnego wodza, generała Sikorskiego, osobą, która miała organizować struktury polskiego państwa podziemnego już legalnie. I to on między innymi wytypował pierwszego jedynego delegata na ziemię wcielone Rzeszy, Adolfa Mnińskiego, 3 maja 1940 roku. I w tym momencie możemy mówić już o powstaniu polskiego państwa podziemnego, tych struktur, o których których dzisiaj święta obchodzimy, na terenie Poznania. Oczywiście w innych miejscach było to troszkę inaczej, natomiast warto wspomnieć o tej specyfice. Fakt, że te struktury, na przykład struktury ojczyzny, które wysłały, były strukturami, które tworzyły wiosną 40 roku struktury Związku Walki Zbrojnej. Tutaj w Wielkopolsce nie było Służby Zwycięstwa Polski, od razu Związek Walki Zbrojnej i te struktury rozpoczęły to, o czym mówimy, czyli struktury Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Wielkopolski.
Później Armia Krajowa. Panie doktorze, co różniło AK od innych tego typu organizacji w Europie? Bo wszyscy mówią, że to był ewenement, że tak zorganizowanej struktury nigdzie nie było.
Znaczy, AK jak AK, ale można powiedzieć, bo AK była siłą zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Takich organizacji było wiele, natomiast struktury cywilne Polskiego Państwa Podziemnego były rzeczywiście pewnym ewenementem, ponieważ starały się przejąć w konspiracji funkcję państwa polskiego.
Odtworzyć państwo
i dzięki ofiarności wielu działaczy rzeczywiście odtworzono poszczególne struktury, delegatury, które zajmowały się najważniejszymi działaniami cywilnymi, tutaj między innymi oświatą, wydawaniem wsparciem dla prasy, wydawaniem prasy, sądownictwem, tym wszystkim, co rzeczywiście zajmuje się państwo. Oczywiście te struktury i to jest pewien ewenement, objęły całą okupacyjną Polskę, czyli centrala struktur Polskiego Państwa Podziemnego była oczywiście w Warszawie, natomiast jej agendy w formie delegatur funkcjonowały na terenach i ziemiach wcielonych do Rzeszy, i ziemiach na terenie okupacji sowieckiej, później już tych wschodnich zajętych przez Niemców. I one rozwijały się do momentu właściwie rozwiązania tej struktury w 1945 roku. Dodatkowo również włączały w swoje szeregi różnego rodzaju organizacje polityczne, które były częścią tego państwa podziemnego, a takim finalną działalnością tych struktur politycznych było stworzenie Rady Jedności Narodowej, czyli takiego podziemnego parlamentu, który rzeczywiście współdecydował o działalności i kierunkach działalności zarówno z pionu cywilnego, ale przede wszystkim pionu wojskowego.
Doktor Rafał Sierchła z Poznańskiego Oddziału IPN był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.